Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz biskup Andrzej Czaja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkich. Witam i pozdrawiam.
Trudny czas przed nami. W trudnym czasie już w zasadzie jesteśmy od kilkunastu dni, ale wczoraj pojawiły się kolejne obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce. Te obostrzenia wpływają również na życie Kościoła. Wczoraj wieczorem wydany przez księdza biskupa dekret zobowiązuje nas do dużych zmian. Jedną z takich poważnych zmian jest liczba uczestników celebracji liturgicznych jednorazowo, 5 osób, i ksiądz biskup mówi o tym, że trzeba tego przestrzegać. Jak to ma wyglądać?
Oczywiście, to myślę jest pierwszy komunikat, któremu chciałbym raz jeszcze, kolejny raz powtórzyć. Jesteśmy, można powiedzieć, w stanie takiego ataku ze strony wroga, którego nie widać, ale który ofiary pociąga za sobą. Więc my musimy naprawdę być bardzo i zmotywowani, i zmobilizowani, i solidarni w działaniu, i do tych dyrektyw, które idą ze strony rządu, my musimy się dostosowywać. Nie ma w ogóle dwóch zdań, tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zdrowie i o życie. Dlatego, jeżeli taka jest w tej chwili sytuacja, że możemy mieć w kościele, czy to w czasie mszy świętej, czy w czasie innego nabożeństwa, czy w ogóle w kościele, otwartym kościele, bo kościoły dalej będą otwarte, za co stronie rządowej też dziękuję, że właśnie umożliwia nam ciągle to, że te kościoły są otwarte, to w każdym bądź razie my musimy się tym przejąć i trzeba to zorganizować. Do proboszczów poszedł ten komunikat, że trzeba poprosić stosowne osoby, jak zorganizuje to proboszcz, to już zostawiamy w konkrecie, ale tak, żeby w danym momencie w kościele nie było więcej jak te 5 osób.
To dotyczy również celebracji pogrzebowych ze wskazaniem, tak, na to, by odbywała się tylko trzecia stacja, czyli ta na cmentarzu.
Tu już nie ma nic nowego, bo myśmy już wcześniej taką formę przyjęli, że tylko trzecia stacja się odbywa. To, co jest nowe, że tylko 5 osób. Czyli ścisła najbliższa rodzina, właściwie nawet delegacja z tej rodziny, bo więcej nie może być, tylko 5 osób plus posługujący.
Choć w dekrecie jest mowa o tym, że msza pogrzebowa może być odprawiona w terminie późniejszym w uzgodnieniu z rodziną.
Jasne. Oczywiście, że tak. I tak już było za pierwszym razem. Tylko chodzi o to, że czy to jest liturgia, czy to jest sama ceremonia pogrzebowa, nie może być więcej jak 5 osób plus posługujący.
Do tego się dostosowujemy. Spore zmiany, jeśli chodzi o sakrament spowiedzi. Wytyczne pojawiły się w tym dekrecie. Zwraca ksiądz biskup uwagę na to, by zmienić akcenty, zmienić rozłożenie, czyli nie wszyscy będziemy mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania?
Tak, z tym się po prostu musimy w tych dniach nie tylko wręcz po prostu pogodzić, dlatego że sytuacja, która ma miejsce, no sprawia, że my nie będziemy w stanie wszystkich wiernych wyspowiadać. W tym czasie bardzo dużo zawsze było ludzi do konfesjonału, do chętnych do tego, żeby przyjąć sakrament pokuty i pojednania. Obostrzenia wydane sprawiają, że my przenosimy więc wręcz taki akcent, zasadniczą formą pojednania naszego z Panem Bogiem, z Kościołem, nie będzie sakrament pokuty i pojednania, to w sytuacjach wyjątkowych, gdy ktoś naprawdę potrzebuje tego, bo ma takie mocne obciążenie świadomością grzechu ciężkiego, albo no, są czasem tak osoby w swej wierze ukształtowane, że one muszą pójść do tego konfesjonału. Dajemy taką możliwość. W jakim sensie? Jest czas adoracji. Poprosiłem, żeby tym zasadniczym czasem adoracji była adoracja w każdym kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, bo mamy też kościoły parafialne, ale excurrendo, no to w dwóch miejscach proboszcz nie będzie mógł być. Przy których rezyduje ksiądz proboszcz, od 15 minimum godzina tej adoracji, daj Bóg trochę więcej, ile możliwości pozwalają, jeżeli jest jeden ksiądz, to ma mniej niż jest tych księży na parafii, czterech, jak jest powiedzmy kościół w parafii miejskiej. Druga rzecz, Można na telefon, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania, na telefon i wtedy się umawia konkretnie z księdzem na określoną godzinę, żeby wyeliminować to, tę zbiorowość większą, no, w kościele. Nie może być więcej, także w żadnej kolejce do spowiedzi nie może być więcej ludzi jak pięć.
Proszę księdza
biskupa. I tutaj
biskupa.
Wielkie zadanie jest proboszczów, żeby no, zorganizować właśnie sobie taką posługę tych ludzi, którzy będą o to dbali. Ale to mówię, to jest druga jakby forma dla tych, którzy naprawdę potrzebują po prostu sakramentu pokuty i pojednania, ale zwracamy się z taką prośbą, zwłaszcza do tych, którzy nie mają świadomości grzechu ciężkiego, żeby skorzystali w tych dniach przede wszystkim z tej możliwości, jaką obrzędy pokuty i pojednania stwarzają, czyli wzbudzenie aktu żalu doskonałego. Z miłości do Boga żałuję swoich grzechów, wyrażam to przed Panem Bogiem, oczywiście na bazie solidnego rachunku sumienia. Ten rachunek sumienia silny, taki solidny czynię, po czym wyrażam akt żalu z miłości do Boga. I taki akt żalu odpuszcza grzechy lekkie, powszednie, a nawet przynosi przebaczenie grzechu śmiertelnego, czyli ciężkiego. Oczywiście pod warunkiem, że ja mam mocne postanowienie, że jak tylko będzie możliwość pójścia do spowiedzi, to do tej spowiedzi idę i ten grzech, zwłaszcza grzechy ciężkie, wyznaję.
Czyli to jest na takiej zasadzie, że dzisiaj odczuwam potrzebę duchową wyznania swoich grzechów, wzbudzam w sobie żal za grzechy, wzbudzam sobie również mocne postanowienie poprawy, czyli mam spełnione warunki dobrej spowiedzi.
Tak.
Formalnie do spowiedzi pójść nie mogę, ale zakładam, że w najbliższej możliwej sytuacji.
Tak, i to musi być rzeczywiście potem zrealizowane.
Mówi ksiądz biskup o tej wielkiej potrzebie, która się może zrodzić, a ja sobie tak myślę, od kilkunastu dni rozmawiam z różnymi ludźmi na ten aktualny temat i zastanawiam mnie, na ile ten czas będzie też czasem nawrócenia, bo przecież świadomość śmierci, to pokazują świadectwa, które do nas docierają z Włoch, powoduje, że ludzie zaczynają dostrzegać w ogóle w swoim życiu Pana Boga.
Jasne. W związku z tym też będzie w najbliższym czasie list pasterski. Ja tylko dodam jeszcze, że do tego dekretu, który żeśmy wczoraj wydali, którym księża już dysponują, jest też dostępny na różnych forach, będą pewne załączniki. Między innymi jest przygotowany załącznik samego takiego przeprowadzenia aktu żalu doskonałego. Bardzo konkretnie już modlitwa, propozycja i tak dalej. Będzie można po prostu z tego skorzystać. Więc to też będzie bardzo konkretna pomoc. Więc ustalamy, żebyśmy czynili zasadniczą formą pojednania z Panem Bogiem przed tegorocznymi świętami wielkanocnymi tę formę. Wzbudzenie aktu żalu doskonałego. Jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje, to tak jak powiedziałem, w czasie adoracji, który jest wytyczony w parafii, oczywiście musi być ktoś, kto pilnuje, żeby nie było więcej jak pięć osób i na telefon też można uzgodnić. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą kwestię, bo to jest też bardzo ważne, co pani tutaj podjęła, no my w ogóle postrzegamy, widzimy ten czas, myślę, że im bardziej nas dotyka, tym bardziej widzimy, że jest to też znak od Boga. Na to trzeba spojrzeć też jako na pewien dopust Boży. Nie w sensie kary takiej, że Pan Bóg chce się, że tak powiem, nie wiem, swojego gniewu nie opanował i teraz nas karze. Nie w tym sensie, ale w takim znaczeniu, że daje do myślenia, mało tego, Pan Bóg na krzywych liniach, jak to mówimy, prostymi zgłoskami pisze, czyli jak to pokazują nam i Stary Testament, i Nowy Testament, dopuszczając nieraz coś złego na nas, chce określone dobro nam oferować, chce określone dobro w naszym życiu ukształtować. Choćby nawet Hiob, prawda? Mhm. Wszystko mu najpierw zabrane, potem zabrane mu i zdrowie. Mało tego, żona i przyjaciele zamiast mu być podniesieniem i wsparciem, to go właściwie jeszcze dołują, dręczą. On jednak trwa w wierności przed Bogiem i koniec końców ten finał on sam wyraża, czego on dostąpił. Dotąd znałem cię ze słyszenia, teraz cię zobaczyłem, czyli ogromne dobro. I to jest w moim przekonaniu rzecz, która jest wielką szansą i dla Kościoła, i dla rodzaju ludzkiego, by w tych dniach, co choćby niektóre świadectwa lekarzy z Włoch potwierdzają, nawet jeżeli ateistami byli, zobaczyć Boga, odkryć Boga, przylgnąć do Boga, poczuć Jego bliskość i obecność. I dlatego w swoim liście pasterskim, nie chcę tu oczywiście całej treści listu przedstawiać, ale będzie też jeden z zasadniczych punktów, to będzie mocne zawołanie o to, byśmy my, nie mogąc w tej chwili korzystać tak zawsze z domu Bożego, jakim jest świątynia, byśmy taką paraliturgię w tych dwóch tygodniach do świąt rzeczywiście podjęli, ze szczególnym akcentem na adorację Krzyża Świętego w domu. Nie mamy monstrancji, nie mamy Pana Jezusa w domu, w obecnego pod postacią chleba, ale mamy krzyż. I adorujmy ten krzyż, właśnie chciejmy się karmić tą miłością, którą nam ten krzyż objawia, no i jednocześnie trwajmy na modlitwie, jak ten Hiob. On trwał i wielkiego dobra doświadczył.
Co prawda, wspomniana już przez księdza biskupa liturgia wielkopiątkowa z adoracją krzyża, to przyszłość, przeszło dwóch tygodni jeszcze, ale w dekrecie zapisano, że te dokładne informacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przekazane w późniejszym terminie.
To zdecydowanie tak. Tutaj bardziej bym chciał jednocześnie jeszcze też podkreślić, no, że decyzja też padła co do pierwszych komunii, co do bierzmowań.
No właśnie, troszkę tak mało optymistycznie wybrzmiewa
nie,
to w tym dekrecie.
Nie, mało optymistycznie. Bym powiedział bardzo odpowiedzialnie, dlatego, że jeżeli my teraz nie mamy czasu na przygotowanie dzieci do pierwszej komunii, to jak my mamy te dzieci posłać w czerwcu nawet do pierwszej komunii? Przecież jest tyle zaległości, a to zawsze był najbardziej ważny moment w przygotowaniu, bo i pierwsza spowiedź i same takie otwarcie już na osobę Jezusa, to jest ten moment najważniejszy w przygotowaniu do pierwszej komunii. Gdy teraz z proboszczami rozmawiałem, tego nie mamy, to byłoby nieodpowiedzialnym z naszej strony, że my tak sobie po prostu puszczamy, nie wiem, w czerwcu, przenosimy z maja, powiedzmy. Dlatego lepiej mieć więcej czasu na przygotowanie.
Choć z drugiej strony...
Mało tego, dać też większą taką możliwość przygotowania się nawet rodzicom i tak dalej, dlatego i z góry zapowiedzieć, że tym okresem przewidywanym jest okres nie wcześniejszy niż 31 sierpnia.
To dotyczy nie tylko pierwszych komunii, ale tak jak już ksiądz biskup wspomniał, też bierzmowania. A z drugiej strony myślę sobie, że to też jest takie wyzwanie, przed którym stoimy, przed którym stoją rodziny, bo od wielu lat już mówimy o tym, że często do sakramentu pierwszej komunii świętej podchodzimy w sposób roszczeniowy. Wydaje nam się, że to jest coś, co powinno przysługiwać każdemu. A tutaj rozłożenie akcentu na to przygotowanie w tych domowych kościołach, czyli w rodzinach, mogłoby zupełnie zmienić postrzeganie pierwszej komunii.
To jest dla nas, dla kościoła pewna szansa, którą nam no, ta trudna sytuacja stwarza też, bo my już widzimy, że w wielu domach ożywiło się przeżywanie po prostu wiary. Jednym z wielkich bolączek Kościoła w tych ostatnich latach, w tych ostatnich, można nawet powiedzieć, dekadach, to jest przeniesienie właściwie się wiary wyłącznie, jeśli chodzi o praktykowanie i prawie wyłącznie do świątyni, w domu jakby wielu, w większości domów brakowało, zwłaszcza wspólnej modlitwy. I te dni już obudziło w wielu domach tę wspólną modlitwę. Jeżeli my pójdziemy dalej konsekwentnie, że chociażby właśnie teraz, w tych dwóch tygodniach, będziemy adorować Jezusa ukrzyżowanego, no to nam się ten domowy kościół będzie rozwijał i w takiej atmosferze rosną te dzieci. W takiej atmosferze otworzyć Biblię, no to rzecz niezwykle ważna i łatwiejsza też. Jest inne słuchanie tego dziecka, bo widzi, że te rodzice też są tym przejęci są. Więc tutaj to, co trudne, dla nas już rodzi pewną taką nową sytuację, w której możemy podnieść jakość przeżywania przede wszystkim wiary we własnym domu.
To jedna sprawa, jeśli chodzi o to zaangażowanie po stronie rodziny i o rozwój tych domowych kościołów, ale druga kwestia, która mnie bardzo intryguje, jeśli chodzi o obserwowanie tych ostatnich dni, to kwestia zaangażowania kapłańskiego, bo w dekrecie ksiądz biskup prosi o bezwzględne przestrzeganie obowiązku rezydencji, czyli to, by księża byli w swoich parafiach, byli tam, gdzie jest ich miejsce przeznaczenia. Co więcej, mowa o tym telefonicznym umawianiu się, czyli takim bezpośrednim kontakcie, to może być też szansa dla naszych kościołów lokalnych, tych kościołów parafialnych, na to, byśmy się lepiej poznali.
No zdecydowanie, jak rozmawiam z księżmi, na początku się wydawało, jak teraz będziemy mieli do 50 ludzi w kościele, ojej, właśnie co my będziemy robić, to sobie nadrobię jakieś tam zaległości i tak dalej, jest wręcz odwrotnie. Myśmy są w tej chwili, no może nie tak jak służby sanitarne, sanepid i tak dalej, ale prawie że. Jesteśmy ciągle na nogach, no dlatego, że to siłą rzeczy wymusiło bardzo personalne duszpasterstwo.
Czyli coś, o czym mówiliśmy od lat.
Może nawet pomóc właśnie w tym, Mówię teraz o księżach. Nam w przełamaniu tego, że tych takich schematów, że jak nie ma dużo, to właściwie czy się w ogóle opłaci i tak dalej, to takie bardziej masowe duszpasterstwo. Tak, dla nas jest to też wielka szansa. I ja też widzę, że księża zdecydowanej większości z wielkim przejęciem podchodzą dzisiaj do każdego człowieka. Mało tego, budzi się wielu taka jeszcze większa świadomość odpowiedzialności za zbawienie każdego człowieka.
To jest bardzo ważne, o czym ksiądz biskup mówi. Na zakończenie naszej rozmowy jednak włożę łyżkę dziegciu do tego, bo z obserwacji też różnych zaangażowanych katolików wynika, które są mi przekazywane, że nie wszyscy księża napawają nadzieją. Czyli te ostatnie dni powodują w wielu z nas, nie tylko w księżach, ale oczywiście w wielu z nas, taką pewien niepokój rodzą. I to jest też czasem taka okazja do tego, by przypomnieć, że nadzieja nasza to nie jest pusty optymizm, to jest coś więcej niż tylko troska o ciało.
No zdecydowanie. Ja myślę, że nie możemy się dziwić, że czasem jakiś ksiądz czy dwa, trzy dni przeżywa jakiś dołek, albo że w ogóle jeszcze nie złapał tej nadziei, bo ta nadzieja, która jest mocna, pokój w sercu, którego świat też nie umie, jest od Boga, a więc to wszystko z wiary wynika. I jeżeli jest jakoś tak ta wiara podmiotowa, także w księdzu nieraz tak bywa, słaba, to związanie osobowe z Bogiem, a nie tylko znajomość przykazań czy znajomość prawd wiary, bo tu wiara przedmiotowa to jest jedna rzecz. Najlepiej jak to idzie w parze, nie zawsze to tak jest. I to potem też wychodzi. I wczoraj w takim wywiadzie, który też ze mną z NTO pan Krzysztof Ogiolda przeprowadzał, żeśmy już tej kwestii też dotknęli, że te dni nam trochę też objawiły, jaki jest poziom kryzysu wiary. Dlatego, że my w badaniach socjologicznych mogliśmy najwyżej badać religijność chrześcijańską, ale poziom wiary to teraz się okazuje. I tak naprawdę aż tak mocnego uderzenia, przynajmniej dotąd, w dzwon w tym znaczeniu, że padamy na kolana przed Panem, w Nim ocalenie i tak dalej, to tak powszechne nie jest. Ci, którzy mają wiarę żywą od razu, ale ci, którzy tej wiary żywej nie mieli, tego związania z Jezusem, no to są na takim rozdrożu, ale to jest sytuacja kryzysowa, więc to pracuje. To tak jak w tych lekarzach ateistach, którzy w przeciągu 2-3 dni stali się wierzącymi i to mocnymi świadkami. Pan Bóg pracuje też właśnie w takiej sytuacji zwarcia, w kryzysie. Jest szansa, że w wielu momentach ta wiara taka, bym powiedział, czasem zastygła, czasem zobojętniała, czasem będąca bardziej pobożnością, jak przeżywaniem Jezusa w codzienności, że ta wiara w tych dniach może się obudzić. I daj Bóg.
Powiedział ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Czaja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku, światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.